Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. To jest audycja Srebrne Pokolenie, poświąteczna audycja Srebrne Pokolenie. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garszewska w studio. Witamy.
Dzień dobry, witam.
Pani doktor, przed świętami rozmawiałyśmy o żywieniu, o niedożywieniu seniorów, tak, o bezsenności. Po świętach wrócimy jednak do sytuacji związanej z tym, czego już ponoć nie ma. Czy jest? Chodzi mi o COVID.
Nie ma?
Nie ma.
Nie ma?
W placówkach medycznych jest.
Jest w placówkach medycznych.
Obowiązek noszenia maseczek.
I COVID też jest COVID w placówkach
też
medycznych.
Jest. Jak to jest, pani doktor?
Tak, no my tak. Mamy teraz, powiem od razu, bo tak trochę na żywca.
Pytam o to, bo jednak ostatnie tygodnie, ostatnie dni
zapomnieliśmy
zupełnie o COVID-zie. Jednak COVID już odszedł w niebyt, w niepamięć, mam nadzieję. Przynajmniej w tych miejscach, które były mocno, mocno oblegane ostatnio, a więc między innymi kościoły. Maseczki zdjęliśmy, no i były procesje.
Tak.
Były rezurekcje.
Tak.
To było zupełnie coś innego, nowa jakość życia od po dwóch lat.
Pacjenci blisko siebie, wszyscy, prawda? Jeden
a to problem?
Do drugiego szepcze. No, większe ryzyko zakażenia, nie tylko COVID-em.
Ja dwie osoby widziałam, które miały maseczki w takim...
Tak, ja też garsteczkę widziałam.
Garsteczkę, dwie konkretnie. To znaczy co, jest?
Jest.
Czy jest zakładać maseczki?
Jest. Ja cały czas powtarzam, że powinny maseczkę nosić osoby, które się boją, czyli jakby z powodów psychicznych, tak? Mają lęk przed zakażeniem. To niech noszą. Nikt nie powiedział, że teraz po prostu wszyscy mamy chodzić bez masek. Druga rzecz, namawiam jednak seniorów do tego, żeby w środkach komunikacji miejskiej, być może w kościołach właśnie, jak jest większa ilość osób, w dużych sklepach, gdzie się przewija duża ilość osób, zwłaszcza te osoby, które przyjmują wiele leków, które przyjmują leki immunosupresyjne, czyli takie, które nam obniżają odporność. To są na przykład sterydy, które stosujemy przy astmie, przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. To wtedy zakładać te maseczki. Nic się nie stanie naprawdę, jak na te 15-20 minut, będąc w sklepie, czy nawet krócej, założy się tę maseczkę, a być może ten senior się ochroni przed infekcjami. Dlaczego ja tak się uśmiechnęłam pod nosem, jak pani zaczęła temat tej audycji? Ponieważ dwa dni temu, czyli zaraz po świętach, mieliśmy taką akcję na dwóch oddziałach, bo i na oddziale rehabilitacji, i na oddziale geriatrii po prostu wysypali nam się, krótko mówiąc, pacjenci może nie jakoś wybitni objawowi, nie w ciężkim stanie, ale jednak na jednym oddziale 6 pacjentów z 1 pracownik, na drugim oddziale 4 pacjentów, tak, dodatnich w okresie poświątecznym. To nie miało związku ze świętami, bo to za szybko. Oczywiście to już dzień musieli złapać tę infekcję wcześniej. Ale jednak, proszę zobaczyć, tak naprawdę to jest większa ilość osób niż mieliśmy jeszcze w tej fali, która była obfitsza w zachorowania. Mieliśmy mniej tych zakażeń na oddziałach. Mhm. Teraz one przechodzą łagodniej, Bogu dzięki. Znakomita większość seniorów jest zaszczepiona, też Bogu dzięki, bo przechodzą łagodniej, albo nawet nie wiedzą, że przechodzą, tylko przypadkowe testy pokazują, że są dodatni. Ale też proszę zobaczyć, my nie mamy obowiązku wykonywania testów PCR przed położeniem do szpitala. To jest jakby w tej chwili tylko i wyłącznie w gestii finansowania przez daną placówkę, która jeżeli zleca pacjentowi, no to musi za to zapłacić.
To znaczy, jeżeli ktoś ma skierowanie do szpitala na przykład na zrobienie przepukliny i ma na przykład zabieg planowy, prawda?
Tak.
To musi się w taki test...
To my albo sobie zrobi sam ten PCR.
Sam, bo, z tak, własnych pieniędzy.
Z własnych pieniędzy, albo robimy wtedy testy antygenowe, tak zwane te szybkie testy, te testy szybkie, kasetkowe, tak.
Które też nie są takie czytelne, jeśli chodzi o...
To znaczy, ja myślę, że są w drugą stronę, że jeżeli pacjent jest dodatni, on jest dodatni, nie ma wątpliwości.
Jasne.
Natomiast problem jest w drugą stronę, że czasami te testy wychodzą ujemne, a pacjent jest dodatni. I my takiego pacjenta w tym momencie, czy jakaś inna placówka przyjmujemy na oddział i on fajnie nam zakaża innych ludzi, bo jest dodatni, ale po prostu to nie zostało ujawnione w teście. Natomiast może u niego, jako osoby bezobjawowej, nie mieć żadnych objawów infekcyjnych. Natomiast może się okazać, że sąsiad z sali, z łóżka obok, nagle jakieś po dwóch, trzech dniach objawy nam rozwinie.
Ale maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wakacje, no właśnie takie jak teraz, ta końcówka kwietnia, czy to się ten COVID będzie w jakiś sposób zanikał jak rzeka artezyjska i wygaszał zupełnie i na przykład w październiku już go nie będzie? Czy on zawsze z nami będzie?
Nie, ja myślę, że on będzie zawsze z nami.
I będziemy teraz robić sobie testy i dzięki testom się dowiadywać, ukrywać, że mamy.
Że mamy,
lub,
właśnie.
Że, lub że przechodzimy właśnie i jesteśmy, i to jest jakby wskazówka, paszport dla lekarza, tak? Że to jest chory pacjent i wtedy należy lub nie należy z nim czegoś
robić. Nie przyjmujemy go na przykład na oddział, jeżeli jest to pobyt planowy w celu jakiejś diagnostyki, którą możemy o te kilka dni odłożyć, żeby pacjent po prostu za 5, 6, 7 dni wykonał kolejny test. Okazuje się, że jest ujemny, wtedy go spokojnie przyjmujemy na oddział.
Czyli ja będą powiem szczerze, jakieś utrudnienia dla pacjentów.
Będą,
i jeśli się okaże, że są pozytywni.
One, powiem tak, niech one będą, tylko niech po prostu podchodźmy do tego rozsądnie. To nie jest tak, że do 24 lutego COVID był, a w momencie, kiedy zajęliśmy się innym problemem, który jest potężny.
I nieporównywalny.
I nieporównywalny.
Chociaż nie wiadomo.
Inaczej.
Bo o śmierci w układzie choroba, wojna, chyba nie powinniśmy mówić,
dokładnie,
bo to są nieporównywalne
nie
rzeczy,
możemy
ale
tego
śmierć
porównać.
Jest ta sama.
Dokładnie. I tu jest jakieś zagrożenie. I nie ignorujmy żadnego zagrożenia. To nie jest tak, że jedno zagrożenie mija, pojawia się następne. Nie, one są w tym momencie dwa naraz. Tak? Proszę też wziąć pod uwagę to, że mamy w Polsce ponad 2,5 miliona uchodźców. Taka skala przeszła przez nasz kraj. Ja nie mówię, że wszyscy zostali. Część chce wracać, część jedzie gdzieś dalej. Ale też były to osoby nie w takim procencie wyszczepione jak Polacy. Przyjechało mnóstwo dzieci, mnóstwo młodzieży, również niezaszczepionej. Więc gdzieś być może w tej chwili ta ilość zakażeń będzie większa. Ja mam tylko takie marzenie, wie pani, żeby ten wirus, bo on będzie mutować. Tylko, że niech on mutuje w takim kierunku pozytywnym. Bo jakby celem wirusa jest to, żeby nie zabić swojego żywiciela, tylko jak najdłużej z niego korzystać. A potem zmienić tego żywiciela i znowu z niego korzystać. Czyli naturalnym jakby procesem było to, że ten wirus mutował w takiego, który łatwiej zaraża większą ilość ludzi, ale nie zabija tak łatwo. Natomiast początek był ciężki, tak? Bo tak naprawdę było bardzo dużo zgonów. A w tej chwili
pamiętamy
jakby
ten kwiecień 2020 roku. Tak. Dwa lata.
Ale 21 kwiecień też był ciężki. A październik 21, jakoś tak mam takie wspomnienie. Październik 2021 i inaczej jesień może. Jesień rok 2020 i rok 2021. To mam jakieś takie wspomnienie, że to był jakiś potwornie ciężki czas.
Ale teraz w Centrum Opieki Seniora i tam właśnie, gdzie pani pracuje, to jest już, rozumiem, ten alert i alarm lekko wygaszony.
Okrzepliśmy, tak jak mówię. Mieliśmy
dzisiaj,
dwa dni temu, tak, mieliśmy dwa dni temu pacjentów dodatnich, ale już spokojnie do tego podchodzimy. Pacjenci muszą iść do domku, muszą mieć tą domową izolację przez 5 dni. Być może do nas ci, którzy jeszcze nie zakończyli leczenia, wrócą w jakimś określonym terminie na to miejsce. Teraz przyjmiemy jakiegoś innego pacjenta, żeby też nie robić postoju w kolejce. Ale też okrzepliśmy, tak? To już nas nie przeraża.
A nie
dwa lata temu,
tak,
jak był jeden pacjent, jak był jeden pacjent dodatni, czy ktoś z personelu dodatni, to wszyscy byli po prostu sparaliżowani lękiem. To jeszcze nie było szczepień w 2020 roku, tak? Bo dopiero styczeń 2021 jakby zaczęły być szczepienia. Myśmy byli sparaliżowani lęk. Teraz spokojnie. Trzeba iść wypisać pacjenta do domu, albo samemu iść do domu, odleżeć te kilka dni, poobserwować siebie. Tak? Ale już nie ma takiej paniki. Nie ma.
To
ale COVID z nami zostanie.
No właśnie, to pytanie i czy COVID zostanie, czy będzie jednak, czy to od nas będzie zależało, jak się zabezpieczamy przed COVID-em, czy jadąc gdzieś, czy będąc w dużych skupiskach, czy będąc na przykład na lotniskach, nie wiem, na koncertach, czy zakładamy maseczki, czy nie.
To
tak naprawdę, to tak naprawdę, no bo wakacje przed nami, pani doktor. A paszporty COVID-owe będą? Są?
No właśnie, to też jest dobre pytanie,
właśnie.
Bo nie ma jednoznacznej wypowiedzi w tej chwili na temat paszportów covidowych. Nie ma też jednoznacznej wypowiedzi na temat osób jednak niezaszczepionych. Tak? To ja mam takie wrażenie, że trochę ci, którzy się nie szczepili, trochę śmieją się teraz w twarz tym, którzy się szczepili. A nie mówiliśmy, że to wszystko
Ci, którzy mają paszport, to nie
tak,
mają problemu.
A po co
tak?
Wam ten dokładnie. Bo ja jestem ciekawa, jak będzie w czasie tych wakacji. Tak? Bo my nie wiemy. Wiemy teraz, że już ruszyło czwarte szczepienie dla seniorów, czyli dla pacjentów powyżej 80 roku życia i dla pacjentów z uszkodzonym jakby układem immunologicznym, z obniżoną odpornością. Dobra, super, ale co z resztą ludzi? Czy będzie na przykład obowiązek szczepienia co 2 lata? Czy będzie obowiązek jednak tego paszportu covidowego na stałe, na przykład na najbliższe 5 lat? Takie założenie, tak? Ja nie wiem, my tego tak naprawdę do końca nie wiemy. Wiele osób się zastanawia, która planuje wyjazdy w czasie wakacji, a na przykład była, tak jak my, no służba zdrowia. Myśmy trzecie szczepienie mieli wrzesień, październik ubiegłego roku. No w związku z czym, jeżeli paszport covidowy ma być ważny pół roku, no to zaraz nam się to skończy i będzie nieważny. Więc teraz, czy będzie ważny rok, czy będzie ważny dłużej, czy będzie ważny już na zawsze, czy będziemy się szczepić co kilka lat, czy to będzie wirus sezonowy, tak jak grypa i na przykład w sezonie jesiennym będzie jednak obowiązywało noszenie maseczek, zwłaszcza w placówkach służby zdrowia. Czy my już w placówkach służby zdrowia zostaniemy w tych maskach stale? To na to jeszcze chyba odpowiedzi nie ma. Ja myślę, że nikt nie wie jeszcze, jaką mądrą odpowiedź dać.
My, mam nadzieję, jeszcze się nad tym tematem zastanowimy w drugiej części audycji, chociaż ta druga część audycji, i zachęcam państwa, żebyście państwo zostali, będzie poświęcona jednak powikłaniom pani doktor po-covidowym, bo dobrze, te zostały z nami już na stałe i większość pacjentów z COVID-19 pozostaje z poważnymi powikłaniami, które są większe wśród osób starszych. I to są powikłania, które na pewno wynikają z chorób albo
które były wcześniej
współistniejących na przykład, ale też wiele oskarży się na to, że ten przewlekły COVID, które przeszły i przechorowały COVID, zakończył się u nich tak zwanym zespołem pogowidowym. I chciałam, żeby pani powiedziała parę słów w drugiej części audycji właśnie o tych najgorszych powikłaniach, z którym się pani jako lekarz w swoim gabinecie spotyka. Także zostańcie państwo z nami, bo na pewno tutaj wśród osób, które czekają na tą audycję, są ludzie, którzy na przykład odczuwają jakieś przewlekłe zmęczenie cały czas. Mm-hmm. I zastanawiają się, czy czasami
to może być po COVID-zie.
Po COVID-zie, tak. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska jest państwem. Zostańcie państwo z nami. Po 14:35 wracamy do rozmowy.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk. Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska i Anna Rymbas, witamy po przerwie. Audycja Srebrne pokolenie. I myślałam, że nie będziemy rozmawiać już o COVID-zie, o tym, co było przez 2 lata z nami, o tym, jak to zostało w nas, ale no niestety bardzo dużo słuchaczy, bardzo dużo pacjentów pyta nas o to, co tak naprawdę z nimi się dzieje. Po tych 2 latach coś się zaczęło niedobrego dziać. Ludzie, którzy chorowali kilka miesięcy temu, rok temu, nagle przychodzą do reumatologa, do neurologa, dostają skierowania od lekarza rodzinnego, nie są sobą i tak są tą informację właśnie od lekarza do lekarza. A to zmiany dermatologiczne, a to zmiany w stawach, pani doktor,
tak.
A to jakaś pamięć dziwna, a to duszności dziwne, a to problemy z sercem. Coś zostało po COVID-zie w nas, co nigdy nie wyjdzie, czego nie wyleczymy. Mówimy też o osobach starszych cały czas, bo te osoby były szczególnie narażone na te powikłania.
No to prawda, bo teraz może powiem w ten sposób, że Pierwsze fale przerażały nas samym przebiegiem, ciężkością pacjentów, ich jakby rozmiarem duszności, ilością tlenu, który pacjenci potrzebowali, zajętością respiratorów, bo to nas przerażało. Myśmy nigdy na taką skalę w medycynie, w służbie zdrowia nie mieli do czynienia z taką ilością tak ciężko chorych pacjentów jednoczasowo. I teraz okazuje się, że przez ponad dwa lata trwania pandemii, my cały czas jeszcze zbieramy pokłosie początku tej pandemii, czyli pokłosie tych pierwszych ciężkich zachorowań. Bo teraz rzeczywiście, po tym omikronie, to były głównie infekcje górnych dróg oddechowych, rzadziej z zapaleniami płuc, ale przecież pierwsze infekcje to były głównie ciężkie zapalenia płuc ze zmianami potężnymi w płucach, ze zwłóknieniem tych płuc, tak zwanym obrazem mlecznej szyby, czyli jakby wyłączeniem części płuc z prawidłowego funkcjonowania. I teraz proszę zobaczyć, jeżeli mamy wyłączone 30, 50, 70, 90% płuc wyjęte zapaleniem, to ta jakby dystrybucja tlenu przez krew jest zdecydowanie mniejsza, bo taki pacjent gorzej oddycha. To pozostałe narządy również są uszkodzone przez to, że były niedotlenione. To, co teraz obserwujemy, to przychodzi sporo osób przynajmniej do mnie, mówiąc o zaburzeniach pamięci, to się stało powszechne, że ja zadaję oczywiście takie pytanie, którego jeszcze 2 lata temu nie zadałam, czy pan, pani przechodziliście COVID? Czy jest pan, pani zaszczepiona? Czy przechodziliście państwo COVID? Jeżeli tak, to kiedy? Kiedy pojawiły się zaburzenia pamięci? Jak one wyglądają? Czy wcześniej przed tym COVID-em już jakieś symptomy były? Bo być może część pacjentów nie miała tych objawów mocno nasilonych w postaci zaburzeń pamięci, czy w postaci na przykład zaburzeń w przestrzeni, zaburzeń jakby poczucia w czasie, zaburzenia odległości. Z tych powikłań neurologicznych nadal są pacjenci, u których nie ma prawidłowego węchu czy smaku. Tylko te objawy pozostały, tak? Może ten smak, węch wrócił, ale nie do takiego stopnia jak przed COVID-em. I teraz pytanie, czy te objawy były w jakimś stopniu przed COVID-em i COVID tylko wyeksponował, nasilił, wydobył z pacjenta jakąś patologię, czy jest to coś, co jest tylko i wyłącznie stricte po COVID-zie. I muszę pani powiedzieć, że nawet jeżeli zrobimy bardzo szczegółowe badanie, czyli rezonans głowy, to my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to są objawy tylko po COVID-owe, czy nie. Pewnie neurolodzy, neurochirurdzy, może oni potrafiliby bardziej tutaj wydobyć to z pacjentów, ale tych zaburzeń pamięci wśród młodych pacjentów. Bo jakby nie dziwi mnie, że 80-latek czy 85-latek pewne rzeczy może zapominać. On sobie po jakimś czasie przypomni, ale zapomina. Ale jeżeli to mówi 62 czy 60-latek, którego to bardzo niepokoi, ponieważ jest osobą pracującą i nagle ten objaw zaczyna przeszkadzać w pracy, w wykonywaniu jakichś codziennych czynności, to jest to niepokojące.
A tak naprawdę te zaburzenia pamięci na przykład, bo przy nich pozostaniemy, chociaż te powikłania dotyczą też układu oddechowego i
neurologicznego. Ja już właśnie chciałam
i tak
pominąć
dalej,
ten
i sercowego,
układ oddechowy.
I tak, dalej, tak.
Tak, chciałam pominąć ten układ oddechowy, bo tutaj wszyscy wiemy,
no tak,
że jakby może być duszność, może pacjent już nie wrócić do takiej kondycji, jaką miał przed COVID-em. I jakby te płuca, zawsze COVID równa się zmiany w płucach i to bardzo dobrze wybrzmiewa. Ale też na przykład jest mnóstwo pacjentów, którzy podczas COVID-u przeszli zapalenie mięśnia sercowego.
No właśnie.
Czyli ten mięsień sercowy został w jakiś sposób szkodzony. Ten mięsień sercowy gorzej się kurczy. Możemy mieć, robiąc echo serca, u pacjenta, który nie przechodzi zawału, może na przykład część serca kurczyć się gorzej, jakby była blizna po zawale. A tu się okazuje, że ten pacjent jest po ciężkim przebiegu zakażenia COVID-em, tak? Zakażenia SARS-CoV-2.
To jest odwracalna zmiana?
Nie. Jeżeli jest już blizna, to ona się konała. Jeżeli przeszedł zapalenie mięśnia sercowego z uszkodzeniem tego mięśnia sercowego, to bardzo prawdopodobne, że to się nie cofnie.
A takie schorzenie jak na przykład arytmia, nieregularne bicie?
Z tym sobie poradzimy lekami. Z tym sobie poradzimy lekami. Ale teraz, jeżeli pacjent ma gorszą kurczliwość serca, i teraz mówię o seniorze, który już wcześniej miał jakieś objawy kardiologiczne, i teraz COVID nie dość, że nasilił to, co jest, to powoduje, że pojawiają się nowe objawy, to taki pacjent po przebyciu zakażenia jest ciężkim pacjentem kardiologicznym właśnie z powodu niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, czyli ma tak naprawdę schorzenia zagrażające życiu.
Panie doktor, które powikłania są takie dla seniorów akurat bardzo, bardzo uciążliwe, które zabijają, które mogą zabić.
Kardiologiczne zawsze mogą
kardiologiczne.
Zabić. Kardiologiczne schorzenie zawsze może zabić.
A takie najbardziej bolesne, które
stawowe
uniemożliwiają życie.
Bolesne to będzie staw, prawda? Bo,
i
dobrze,
to
ale
też
kardiologiczne też, bo widzi pani to tak jakby, dobra. Może serce pacjenta przy niewydolności krążenia nie boleć, ale on będzie odczuwał duszność, będzie miał bardzo złą kondycję fizyczną, będą się pojawiały obrzęki w zależności od tego, która z komór gorzej funkcjonuje, czy lewa, czy prawa, będzie miał różne objawy. Ale to jest pacjent, który być może z pacjenta samodzielnego, wychodzącego samodzielnie po drobne zakupy, czyli takiego, który potrafił sam siebie zaopatrzyć w to, czego najbardziej potrzebuje, nagle staje się pacjentem zależnym, ponieważ on nie ma siły przynieść tej siatki, która waży 3 czy 2 kilo, bo to już jest dla niego wysiłek. Tak? Czyli to jest powikłanie. I to powikłanie, jakbyśmy popatrzyli, to z punktu widzenia psychicznego dla takiego pacjenta będzie bolesne, bo jego wyłączyło z jego dotychczasowego życia, do którego on był przyzwyczajony. To jest też takie schorzenie, które każe być może rodzinie opiekować się tym pacjentem. Czyli, tak mówiąc brzydko, trochę nam demoluje życie tego pacjenta i jego najbliższych. To jest problem.
Teraz główne objawy klinicznego zespołu chronicznego zmęczenia to tak, nagły początek osłabienia właśnie.
Tak. To nie jest tak jak w przesileniu wiosennym, że my czujemy, że ta wiosna się zbliża, że nic nam się nie chce, ale jak się zmobilizujemy, to jednak pójdziemy na spacer, tak? A tu pacjent nie ma na to siły, on po prostu nie ma na to siły.
Wśród tego zespołu chronicznego zmęczenia seniorzy skarżą się na to, że nawet po odpoczynku to zmęczenie nie ustępuje i ta zdolność pacjenta do pracy bardzo się zmniejszyła, nawet często o połowę, czyli na przykład rzeczy, które robili do tej pory i z którymi mieli trudności, to teraz już w ogóle muszą to podzielić
tak,
na
przykład
mniej
banalna
części.
Sprawa, przygotowanie kanapek na śniadanie.
Na przykład.
Czyli posmarowanie chlebka masłem i położenie wędliny trwało na przykład 5-10 minut i nie przynosiło, nie było wysiłkiem dla pacjenta, a teraz stać przy tym w kuchni jest już wysiłkiem, posmarować jest wysiłkiem, czyli mówię, drobne rzeczy, drobne sprawy, samodzielność została wyparta przez pewną niezdolność. Pacjent mówi, że jest wyczerpany.
To wróci? To
miejmy nadzieję.
To znaczy ta sprawność, aktywność.
Miejmy nadzieję, tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli seniora zostawimy teraz w takim momencie, bo mu się nie chce i on będzie mówił o tym, że on nie ma siły, jemu się nie chce, on nie chce być aktywny. Jeżeli odpuścimy, to być może nigdy nie wróci. Z drugiej strony, jak bardzo możemy naciskać na tego seniora, żeby on jednak próbował się aktywizować, skoro on prawdziwie nie ma siły.
Teraz
to jest trudna sytuacja.
Trudna sytuacja, trudna. Tak jak i trudną sytuacją jest ta mgła mózgowa, to znaczy tak. Powikłania neurologiczne po koronawirusie, bo czy w ogóle termin medyczny, mgła mózgowa?
Nie, on tak powstał ogólnie właśnie w czasie COVID-u, bo to takie, wydaje mi się, że to powstało z tego, że sami pacjenci mówili, że mają takie przymglenie myśli. I to rzeczywiście
pacjent,
jest.
U którego doszło do takiego rozwoju, opisuje swój stan jako takie zmaganie się z wyzwaniami poznawczymi od czasu wyzdrowienia. I lekarze, którzy przeprowadzają takie różnego rodzaju badania i testy, mówią, że generalnie z punktu widzenia medycznego wszystko jest normalnie.
Tak, tylko zadajemy pytanie temu pacjentowi, na czym to polega i właśnie taki 65-latek pracujący mówi do mnie tak, pani doktor, no zastanawiam się, co ja miałam zrobić.
Bo myślenie
zastanawiam się, gdzie ja idę.
Bo myślenie i pamięć nie wróciły do normy.
Absolutnie. Zastanawiam się, jakim numerem autobusu mam jechać. A robię to dziennie od 20 lat. I teraz myślę sobie, to ten autobus, czy inny? To tą drogą mam pójść, czy nie tą?
Czyli taka dezorientacja.
Jak na imię ma mój najmłodszy wnuczek? To nie są takie, że zapomniał na chwilę jakiejś strasznie trudnej nazwy urządzenia, które ktoś kiedyś gdzieś wynalazł. Nie. Prozaiczne rzeczy, które nagle umykają. Ja pamiętam taką pacjentkę, o której nam opowiadano, nauczycielkę języka angielskiego, która usiadła na lekcji online, rozpoczęła na Teamsie i zamilkła, bo zapomniała, jakiego języka ona uczy. Po prostu miała pustkę w głowie. Ona mówi, że to było przerażające.
To się skończy? To też minie? Czy
tego nie wiemy.
Tygodnie, miesiące? Może tego pani jakoś określić to w czasie?
Nikt tego nie określi w czasie. Dlatego, że proszę zobaczyć, minęły 2 lata od pierwszych pacjentów chorujących. I nam się wydawało, że oni przechorują, dziękujemy za uwagę, mamy to z głowy. Nie. I nagle teraz po 2 latach przychodzą pacjenci, którzy mieli COVID na początku pandemii i mają jakieś inne objawy neurologiczne, niekoniecznie poznawcze, zaburzenia poznawcze, tylko na przykład mają drętwienia palców, jakieś parestezje, jakieś mróweczki chodzą. To jest objaw uszkodzenia korzonków nerwowych. Mamy pacjentów, u których były takie objawy, takiej neuropatii, uszkodzenia tych korzeni nerwowych, a teraz są bardziej nasilone. I po samym COVID-zie oni tego objawu nie mieli, mają teraz. Czyli proszę zobaczyć, bo to jest taka choroba, która jest dla nas nowa. My się tej choroby uczymy. I ja myślę, że przez najbliższe jeszcze 2 lata przynajmniej będziemy się jej dalej uczyć.
I będziemy z niej wychodzić.
I będziemy z niej wychodzić i będziemy się zastanawiać, czy ten objaw, który się pojawił u pacjenta, może być na przykład późnym objawem COVID-u. Bo tak może być. Tego nie wiemy.
Pani doktor, myślę, że na razie po COVID-owo zakończymy i o COVID-zie, który odszedł tak naprawdę, ale jest jednak, rozmawiać nie będziemy. Ja bardzo dziękuję za te kilka słów związanych właśnie z naszym zachowaniem wobec istniejącej jednak choroby ciągle. Chociażby wtedy, kiedy wchodzimy do przychodni lub szpitali.
Tak,
Bądźmy czujni.
Maseczki
musimy tam zakładać.
Powinniśmy mieć przy sobie, powinniśmy tę maseczkę założyć.
Nie dziwcie się państwo, że w przychodniach zdrowia państwa ktoś zatrzymuje na portierni i prosi o założenie maseczki na przykład.
Delikatnie zwracamy uwagę. proszę mi wierzyć, nikt się nie buntuje.
A seniorzy tak naprawdę na koniec już wyszli mocno pokiereszowani,
bardzo.
Jeżeli chodzi o COVID. Ci pacjenci, którzy żyją, którzy przychodzą, którzy się zarejestrowali, którzy już nie korzystają z teleporad, a przychodzą do pani do gabinetu i widzi ich pani po na przykład roku, to proszę mi wiedzieć, jaka jest różnica i jak pani postrzega
duża
tak
różnica.
Już na koniec.
Ja bym powiedziała tak.
Postarzeli się bardzo?
Tak. Seniorzy sypnęli się i psychicznie, i fizycznie. I ci, którzy przechorowali COVID, i ci, którzy odchorowali izolację. Bo jednak no dobry ponad rok izolacji, no powiedzmy już w ubiegłym roku troszkę tak rodziny zaczęły odwiedzać, ale ten początek tego zamknięcia, tego lęku, to naprawdę to się zbiera konsekwencje, myślę, przez wiele lat. Jest taka grupa pacjentów, która już nie wróci do siebie w sensie emocjonalnym, że w nich zawsze będzie lęk.
Takie tłumy rano w niedzielne rezurekcje, nie wiem, czy pani widziała, jak ludzie masowo przyszli się... podejrzewam, spotkać, zobaczyć, oczywiście pomodlić, ale też przede wszystkim no, pokazać, że oto my przeżyliśmy, jesteśmy, idziemy w tej procesji.
A tak nie myślałam.
Że to było zupełnie coś innego. Ja na przykład zobaczyłam raz, że dużo ludzi w niedzielny poranek, a dwa z wielką radością idących, z wielkim takim rodzajem zaciekawienia nawet, kogo zobaczymy, kto przyszedł, bo w ubiegłym roku było parę osób w tym samym miejscu.
To prawda, w ubiegłym roku to w ogóle na rezurekcji nie byłam, tylko słuchałam online.
Tak, tak, ale to też były bardzo ograniczone
natomiast
to, nabożeństwa.
Ale muszę powiedzieć, że ta msza, na którą my z mężem najczęściej chodzimy, to no, jedna trzecia ludzi w tej chwili w ławkach nadal.
Aha.
Mało.
Czyli boją się.
Mniej, boją się.
Lub nie przyjdą już, bo na przykład odeszli. No,
bo
nie przeżyli.
Ich nie ma, albo są chorzy. Może nie mają już też siły. Nie? No, ten COVID zostawił ślad po sobie bardzo.
Bardzo dziękuję dr. Dagmarze Wiewiórkowskiej-Garczewskiej. Pani doktor, do usłyszenia za tydzień. Będziemy rozmawiać już na tematy też interesujące seniorów, ale trochę oddalone od COVID-a.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.
Kłaniam się. Anna Rępas.
Srebrne pokolenie. Radio Gdańsk.